Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 17 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Tertio Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Szanowni Państwo, no przede wszystkim przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszelkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki wszystkie znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Mam również zaszczyt powiedzieć, że mamy również patrona dzisiejszego odcinka. Patronem odcinka jest www.pinek.io. Aplikacja, która pomaga automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie oraz w innych platformach opiniotwórczych, takich jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I link też mamy pod odcinkiem, tam w okolicach tych wszystkich tuneli, tam Humusu, Chabad Lubawicz i tak dalej. Proszę Państwa, przypominam tylko jeszcze patronom z Patronite'a, że jeżeli Państwu wygasła subskrypcja, musicie Państwo ją odnowić ręcznie, bo tak tam to niestety wygląda. Poza tym przypominamy jazda z cenzorami, prawda? Co prawda cenzura jak na razie nie zdjęła mi ostatnich odcinków, ale nigdy nie wiadomo, w związku z tym udało się jak na razie przechytrzyć te algorytmy inteligentne inaczej. Natomiast to trzeba też powiedzieć, że dzisiaj będziemy mieli też w odcinku takie informacje, które trzeba będzie znowu jakoś obudowywać dziwnymi treściami. Te osoby, które dołączają dopiero, no niestety musicie Państwo zrozumieć, że tutaj za jedno słowo w tej chwili YouTube demonetyzuje kanały, albo zawiesza odcinki, albo nawet po prostu potrafi zawiesić. No, kanału to akurat nie słyszałem, żeby zawiesił, ale to, żeby zdejmować odcinki, to oczywiście jak najbardziej tak. Jest to jakaś powszechna akcja cenzorska. Dotyczy to również kwestii wewnętrzno-politycznych polskich, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć. Ja się akurat nimi na szczęście nie zajmuję. Ale też tak to w tej chwili wygląda. Co jeszcze można powiedzieć ważnego? Romani i te domum, prawda, to jest standardowe wezwanie. I alki laptan bachwal kafi lattasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. To szczególnie wobec tych hejterów, którzy wypełzają, wiecie Państwo, jak słoneczko przygrzeje, w kanałach się tam gdzieś buzuje, to spod tych klap właśnie wypełzają hejterzy. A jeszcze jedna rzecz, ja za każdym razem zapominam taki apel, proszę Państwa, proszę lajkować, proszę kciukować, tak, bo to jest tak, że Państwo oglądacie i nie kciukujecie, potem to trzeba pamiętać, że im lepsze, im więcej tych kciuków do góry jest, tym po prostu ten kanał się lepiej rozchodzi, jak gdyby w tej polecarce Google'a i YouTube'a. Jeżeli tych kciuków jest mniej, to oczywiście dużo gorzej. Trzeba pamiętać, pamiętajcie Państwo również, że hejterzy z kciukami w dół zawsze pojawiają się w tej samej mniej więcej liczbie, więc im więcej Państwo będziecie kciukowali do góry, to tym ich tamte próby sabotowania tego kanału będą mniej skuteczne. Także proszę bardzo o lajkowanie. Ja zresztą jest taki coś, co się wyświetla, prawda, żeby polubić, no ale jak Państwo już oglądacie i to oglądacie w liczbie prawie 100 tysięcy każdy odcinek, to byłoby fajnie, gdyby te 10 tysięcy, 10-15 tysięcy lajków się gdzieś pojawiło. Proszę Państwa, i też zresztą Państwo oglądacie bardzo długo te odcinki, bo naprawdę średnia tam jest 30-40 minut, nawet dłużej, więc to jest naprawdę widać, że Państwo oglądacie, a nie tylko wchodzicie i wychodzicie, więc to jest w ogóle, dla mnie to jest super, bo to są chyba jedne z lepszych, jeżeli nie najlepsze na polskim YouTubie wyniki. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy do tematu podstawowego. Ja wiem, że Państwo, być może niektórym się znudził już zamach na Trumpa, no ale wielu zdecydowanie nie, tym bardziej, że rzeczywistość dostarcza nam kolejnych informacji. Prawdę rzekszy, tutaj mamy, dzisiaj będę opowiadał Państwu w ramach tego pierwszego podstawowego tematu o przesłuchaniu pani dyrektor Secret Service. To było wczoraj w Stanach Zjednoczonych, niektórzy mogli oglądać to sobie na żywo. Był to spektakl taki, że nasze komisje śledcze to się nijak mają do tego, jak również bezczelność tej pani, znaczy do tego stopnia, uprzedzając taki spoiler, uprzedzając fakty, rzeczywiście republikanie i demokraci jednogłośnie, praktycznie jak jeden mąż, powiedzieli, że ona natychmiast musi odejść. To bardzo rzadko się, szczególnie w tej komisji, która jest takim no, polem bitwy, bo tam się przesłuchuje osoby polityczne, można powiedzieć, tak? Czyli tam każda sprawa jest elementem jakiejś gry politycznej między demokratami i republikanami. Natomiast tutaj po prostu udało jej się zjednoczyć, rzadka rzecz, udało jej się zjednoczyć obie frakcje w uznaniu, że jest skrajnie niekompetentna, natychmiast powinna zostać wyrzucona. Znaczy, brakowało jeszcze takiego, wiecie Państwo, sformułowanie, że powinna dostać kanapkę na drogę, bo jak ją tam, jak będzie frunęła, to żeby miała co jeść, prawda, jak będzie frunęła, z tej delikatnie to tak ujmując. Więc Natomiast od razu Państwu powiem też, uprzedzając też trochę fakty, bo nie wszystkie już wynotowałem sobie pytania, ale pojawiły się pytania na tej komisji, nieźle, niektóre z nich tylko takie trochę plotkarskie, niektóre jakoś tam udokumentowane. Od razu powiem, że nie uzyskano na te pytania odpowiedzi. No więc pytano się po pierwsze o jeszcze jedną osobę, która była widziana na takim zbiorniku, prawda, z wodą. Niektórzy mówią, że to strzelec, niektórzy mówią, że to jakaś osoba w każdym razie była. No też było pytanie, bo przecież nie wiadomo było, może to jakiś policjant na przykład był z zabezpieczenia, więc tutaj nic tej pani nie było wiadomo. Pojawiło się kolejne pytanie właśnie na temat drona, którego rzekomo używał ten zamachowiec do rozpoznania. I jednocześnie było pytanie o drona, którego miał używać rzekomo, czy też nie używać Secret Service. Pani odmówiła odpowiedzi na to pytanie. Pojawiło się oczywiście, no zresztą zaraz sobie na kolejne to chyba nawet wynotowałem. W związku z tym mamy w tej chwili cały szereg pytań, które się pojawiają przy okazji tego śledztwa i no, ewidentne próby. Nie można powiedzieć, że to jest mataczenie, bo nie wiadomo, czy to jest głupota, czy prowokacja. Ja bym raczej stwierdził, że jest to konglomerat dwóch tych funkcji. To znaczy, że część z tych braków odpowiedzi wynika po prostu z skrajnej niekompetencji i głupoty. Natomiast może też być tak, że... Znaczy, może inaczej. Gdyby ten zamach był udany, to dzisiaj mielibyśmy oficjalne oskarżenia służb o współudział w zamachu. Znaczy, tak by prawdopodobnie było to formułowane, ponieważ te odpowiedzi, które są udzielane, no sugerują, że istnieje albo właśnie całkowita niekompetencja służby, albo też chęć celowego ukrywania tego, co tam się wydarzyło. I takie, można powiedzieć, impresje odnieśli zarówno Amerykanie, jak i oczywiście ci przesłuchujący. No w amerykańskiej prasie od lewa do prawa to się tylko różni, powiedzmy, jakby tonem. Washington Post, prawda, jest bardziej zachowawczy, jeśli chodzi o punktowanie, potem tam im dalej na prawo w kierunku gdzieś tam Fox News, prawda, tym Foxa i gdzieś dalej na prawo, to tym oczywiście bardziej dosadne komentarze. Natomiast jedno jest pewne, że w ogóle śledztwo wewnętrzne Secret Service to jest jakaś pomyłka, znaczy no, nie ma sensu, żeby było prowadzone, bo jeżeli jest prowadzone tak jak jest, to ono raczej służy ukrywaniu faktów, a nie ich odkrywaniu. I od razu jeszcze jedna rzecz, od razu Państwu powiem, że posłowie, którzy byli, to znaczy ci, którzy byli tymi członkami komisji śledczej, byli dużo lepiej poinformowani i dużo bardziej kompetentni niż pani, która odpowiadała na ich pytania. Te pytania były naprawdę, no większość z nich była bardzo konkretna, natomiast no właśnie jej, zresztą zaraz Państwa, nie będę uprzedzał faktów, no co przede wszystkim... Co do wszystkim pani Chittle zrobiła na tej komisji. Ja sobie zresztą fragmenty obszerne obejrzałem, więc to co pisze później prasa amerykańska, jest mniej więcej spójne, chociaż sama dramatyzm tej komisji był, znaczy widać było, że ci senatorowie i znaczy ci posłowie, przepraszam, są skłonni no, natychmiast jakby składać wniosek o jej aresztowanie. Zresztą taki wniosek się tam pojawia, ale teraz powiem. Więc no przede wszystkim tak, pani Chittle, czyli szefowa Secret Service, czyli ta, która odpowiada za życie prezydenta, wiceprezydenta i jeszcze kilku najważniejszych osób w państwie, czy kilkudziesięciu osób w państwie, powiedziała, przede wszystkim wielokrotnie odmawiała odpowiedzi na konkretne pytania. W jaki sposób właśnie no, dotyczące i samego zamachu, i przygotowania służb, i liczebności służb, i te wszystkie dokładnie, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. No na przykład, jak 20-latek, pytanie do tej pani, no, to jest mniej więcej, no znaczy to jest z transkryptu, co prawda, no, tak mniej więcej było to sformułowane. Jak 20-latek z bronią szturmową AR-15 swojego ojca może wspiąć się na dach z bezpośrednią linią strzału wynoszącą 150 yardów do podium mówcy bez zatrzymania go przez Secret Service lub lokalną policję? Odpowiedź pani Secret Service. Ja też bym chciała poznać odpowiedzi na te pytania. Proszę Państwa, no to jest po prostu cyrk, prawda? A jeszcze mówi, dlatego przeprowadzimy dochodzenie, aby móc to w pełni ustalić. Przeprowadzimy, nawet przyznawała, że znaczy to jest, że to jeszcze nie jest ustalane nawet. No to kolejne pytanie. Czy może pani odpowiedzieć, dlaczego Secret Service nie umieściła ani jednego agenta na dachu? No bo jak wiemy, nie było tych agentów na dachu tam w tym miejscu, skąd on strzelał. Odpowiedź pani. Nadal przyglądamy się zaawansowanemu procesowi i podjętym decyzjom. No więc wyobraźcie sobie państwo reakcję posłów, którzy zadają te pytania. Dalej. Okej, ilu agentów Secret Service przydzielono Trumpowi w dniu wiecu? Nie będę wchodzić w szczegóły dotyczące liczby personelu. Odpowiedź. Dalej. Czy naprawdę planuje pani unikać pytań Amerykanów, naszych i pytań Amerykanów przez następne 60 dni? Bo ona powiedziała, że śledztwo potrwa co najmniej za 60 dni będzie raport. Ona mówi, nie unikam pytań, chcę mieć pewność, że podaję rzeczowe i dokładne informacje. No teraz pytanie jest, czy naprawdę pani wierzy, że większość kraju ma teraz do pani zaufanie? Ona uważa, uważam, że ten kraj zasługuje na odpowiedzi, jestem zaangażowana w znajdowanie odpowiedzi i udzielanie. No więc jest oczywiście wniosek, uważamy pani dyrektor Chytil, że powinna pani zrezygnować. Powinna pani dzisiaj przyjść gotowa, udzielić nam odpowiedzi, więc wzywamy panią do rezygnacji. Dzisiaj, nie jutro, dzisiaj, tak? Taki tekst był. Potem jakiś tam kolejny poseł mówi, dołączam do przewodniczący komisji. Potem dołączam, chyba republikanin tym razem, dołączam do przewodniczącego i wzywam do rezygnacji pani dyrektor. Dyrektor straciła zaufanie kongresu w bardzo pilnym i delikatnym momencie w historii kraju. Poza tym jeszcze wypowiedź. Ta komisja nie jest znana ze swojego modelu dwupartyjności. No bo tak, faktycznie tam się kłócą ile się da. Ale myślę, że dzisiaj zgodziliśmy się, że jesteśmy rozczarowani brakiem odpowiedzi. Ona jeszcze teraz jeszcze, ona sobie jeszcze zresztą były takie ładne teksty. Zresztą zaraz państwu zacytuję, już trochę bardziej złośliwe. Na przykład było pytanie, czy może potrzebne jest kilka minut przerwy, żeby ona napisała swoją rezygnację i złożyła ją. Były sformułowania takie, że właśnie jedna z posłanek, która ją tam wypunktowała, ponieważ złapała ją, już nie pamiętam, chodziło, zdaje się, o to przydzielanie Trumpowi ochrony i o to, że ona przeczyła, że najpierw przeczyła, teraz zeznała pod przysięgą, że jednak odmawiano. W każdym razie, no nie wiem, pojawił się w każdym razie wniosek, że żeby ją, że po prostu trzeba, znaczy żeby po przez jakby przejrzeniu tego transkryptu jej pytań i odpowiedzi po tym całym festiwalu, żeby złożyć wniosek o jej oskarżenie o krzywoprzysięstwo. W związku z tym to już jest poważny wniosek, tym bardziej trzeba pamiętać, że to jest akurat w Stanach Zjednoczonych poważne przestępstwo. Szczególnie teraz urzędnik publiczny, publicznie kłamiący w żywe oczy, jak się okazuje, kongresmenom. No więc pani Chytil nie chciała właśnie powiedzieć, ilu agentów chroniło Trumpa, gdy 13 lipca uzbrojony mężczyzna strzelił do niego na wiecu wyborczym w Butler, Pensylwanii. Nie powiedziała i nie chciała odpowiedzieć, kto zdecydował się opuścić ten dach, czyli wypchnąć ten konkretny dach poza obszar bezpieczeństwa, prawda, czy ten perymetr bezpieczeństwa. Nie chciała powiedzieć członkom Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, dlaczego agenci Secret Service aż do ostatnich sekund nie byli lub byli, prawda, bo tego nie wiadomo, świadomi, że czy ludzie w tłumie widzieli tego strzelca na dachu. Tak, w związku z tym to jest kolejne. Co więcej, jak piszą amerykańskie media, pani Chytil sprawiała wrażenie mniej poinformowanej niż przysłuchujący ją prawodawcy. Kiedy właśnie na przykład pani z akurat przedstawicielka partii republikańskiej z Georgii poprosiła o szczegółowy harmonogram wydarzeń, czyli co się po kolei stało. Wiecie państwo, to co wszyscy już chociażby znamy z prasy, bo dziennikarze tam prawie minuta po minucie opisali, co tam się po kolei wydarzyło. A tutaj, wiecie państwo, kluczową sprawą jest oczywiście to, właśnie kilka faktów. No przede wszystkim taki fakt, że oto pojawia się człowiek, zostaje uznany za podejrzanego, potem jeszcze zrobią mu w pewnym momencie zdjęcie, gdzie tylko teraz powstaje pytanie, czy już tam było widać karabin, czy też nie. To się wszystko pojawia 20 minut, na przykład 16 minut, 19, są różne szacunki przed samym zamachem. To jest rozpowszechniane wśród agentów. Nie wiadomo, czy oni to dostali, czy nie dostali, jakie były ich reakcje, dlaczego nie polecono już w tym momencie, żeby ściągać Trumpa ze sceny. Potem sobie jeden pan policjant wszedł na drugiego pana policjanta i obejrzał sobie z bliska zamachowca, który do niego wymierzył. Oczywiście on sam spadł, więc już nie był w stanie się znowu wspiąć, ale na pewno przez radio zostali wszyscy poinformowani, bo to już wiadomo jak gdyby z zeznań też i z opowieści dla prasy i zresztą chyba z zeznań przed FBI tej lokalnej policji. Dlaczego na przykład nie zdjęto w tym momencie Trumpa ze sceny, prawda? Tylko pozwolono sobie spokojnie przez 90 sekund bodajże przymierzyć się i wystrzelić, tak? Bo to są te pytania, które dotyczą właśnie tego timeline'u, co tam się po kolei wydarzyło. Pani Chittle powiedziała, że ona nie ma żadnego harmonogramu wydarzeń. No jest tam, to spowodowało w ogóle już śmiech na sali. Ona powiedziała, tak, mam taki harmonogram, ale on nie zawiera szczegółów. To jest tak, że również demokraci, którzy no zwykle bronią nominacji ze swojej partii, bo to już ona jest nominatem demokratycznym, również bardzo ostro jak gdyby pojechali po niej. Tutaj przedstawiciel, znaczy poseł ze stanu Maryland, który jest takim najważniejszym tym demokratą w komisji, powiedział, że nie widział żadnego światła dziennego podczas dzisiejszego przesłuchania, jeśli chodzi o nasze zdziwienie i oburzenie. To jest tak, że Raskin dołączył do przewodniczącej komisji akurat z Partii Republikańskiej, przewodniczącego, przepraszam, wzywającego do rezygnacji. Tutaj dyrektor stracił zaufanie kongresu w bardzo pilnym i delikatnym momencie w historii kraju. W sumie podczas przesłuchania 15 prawodawców, w tym 12 republikanów i 3 demokratów, wezwało, żeby Chittle podała się do dymisji lub została natychmiast zwolniona. Pani Chittle natomiast powiedziała, że ona nie ma zamiaru podawać się. Właśnie to jest jeszcze cudowne. Proszę Państwa, to jest tak, że ona tak mówi, że ona bierze pełną odpowiedzialność za to, co się stało. No to gdzie mówią, no ale to, co się stało, prawda, to jest udany zamach, Znaczy, to trudno powiedzieć, to jest zamach na prezydenta, który na szczęście się nie udał, tak? O tak można by to określić. Przeprowadzony pod jej nosem przy, jak już widać w tej chwili, rażących wręcz złamaniach procedury. No ona mówi, że ona się absolutnie nie poda do dymisji, bo ona jest najlepszą osobą do pełnienia tej funkcji na tym stanowisku. Wiecie Państwo, więc rozumiecie Państwo jakby frustrację z drugiej strony, już nie mówię tylko o opozycji, ale również, można powiedzieć, koalicji rządzącej. Przecież trzeba pamiętać, że każdy taki tekst tej dobrej kobiety, tak, oznacza uderzenie bardzo poważne później już w ich własną pozycję polityczną. No przecież taki demokrata potem, jak będzie jechał do swojego okręgu, czy konkurował z jakimś rywalem, to przecież on tam będzie rozjeżdżany czołgiem przez zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną opozycję. No dlaczegoście nic nie zrobili? Dlaczego w ogóle pozwalacie, żeby ktoś taki kompromitował nasz układ polityczny? A to jest po prostu tak, że to tak wygląda, jakby ona tam, no nie wiem, no już oczywiście są różne spiskowe teorie i tutaj można sobie dowolne, ale tak jakby była, no nie wiem, przez kogoś opłacona, żeby kompromitować demokratów. Się jeszcze okaże później, że jakiś rosyjski dyplomata z nią rozmawiał czy coś, to już będzie dopełnienie tego, albo irański, nie wiem, to już będzie dopełnienie tego obrazu, powiedzmy, spiskowego wokół tej sprawy. Co więcej, no przypomina się, że pani Chittle pracowała ponad 20 lat w Secret Service, potem w 2019 roku poszła do PepsiCo i potem ją z PepsiCo wyciągnął Biden, rzekomo koleżanka żony Bidena i dlatego właśnie, zresztą zaprzyjaźniona, w związku z tym dlatego ją mianował. To taka plotka, która się gdzieś tam pojawiała na marginesie tych przesłuchań. To jest tak, że ona powiedziała, że w uwagach wstępnych, że podczas rozmowy będę zachowywała się jak najbardziej przejrzyście. No więc, no właśnie, teraz pojawiło się pytanie, dobrze, no to w takim razie, jakie były szczegóły przygotowań Secret Service? Ona odmówiła w ogóle, odmówiła w ogóle podania jakichkolwiek szczegółów, jak się przygotowywali do tego. No, jeżeli chodzi o tych agentów na dachu, to już powiedziałem. Potem było, ilu agentów na przykład chroniło Trumpa. Kto zdecydował się trzymać dach magazynu poza perymetrem? Dlaczego Secret Service nie zauważyła Kruxa, gdy wspiął się na dach z bronią? Za każdym razem ona odmówiła odpowiedzi. Potem, ile razy zamachowiec strzelił? Proszę Państwa, to były pytanie. Ile razy strzelił zamachowiec? Odmówiła odpowiedzi na pytanie. W jaki sposób Krux, czyli ten zamachowiec, umieścił swój karabin na dachu? Znaczy go jakoś wrzucił, wciągnął, miał go w tym plecaku? Wcześniej przyniósł, wcześniej zostawił? Odmówiła odpowiedzi na pytanie. Jeszcze ewentualnie odesłała, że to FBI prowadzi dochodzenie, więc to FBI powinno wiedzieć. Potem na przykład zapytano się dobrze to, jak długo przygotowała się do przesłuchania. To ona powiedziała, że ona nie jestem pewna, kiedy otrzymałam list z prośbą o przybycie. No to w pewnym momencie już jedna z posłanek akurat z Michigan, republikanka, zapytała się, a czego pani jest pewna? Jest pani pewna koloru swoich włosów? Wie pani, jaki ma pani kolor garnituru? No wiecie państwo, bo to już się do takiego absurdu sprowadziło. Zobaczyć, zamach potencjalnie na prezydenta, znaczy na potencjalnego prezydenta i na pewno na byłego, zamach, który cudem się tylko nie udał i tego typu odpowiedzi szefowej Secret Service odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo. Znaczy teraz, proszę państwa, to jest teorie spiskowe wszelkie mają już pełne prawo, żebyś taki, to jest taki super nawóz, prawda, jak tak czarodziejski nawóz, który w tej chwili otrzymały, mogą kwitnąć w dowolnych ilościach. Teraz jest tak, jeszcze demokratka z Florydy, prawda, która tam jeszcze właśnie była, zapytała się na przykład, czy Cheadle zobowiązałaby się do zwolnienia pracowników uznanych za odpowiedzialnych za naruszenia bezpieczeństwa podczas wydarzenia, prawda, no jeżeli tacy są. Ona mówi, nie mam na to odpowiedzi. Więc po prostu cyrk na kółkach. Potem mamy tak, potem było jeszcze dalej, było właśnie pytanie, bo ona w 15 lipca powiedziała właśnie w wywiadzie dla ABC News, że służby nie umieściły nikogo na dachu magazynu ze względu bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę nachylenie dachu. Natomiast ona powiedziała, że to, że Secret Service uważała, w ogóle, że to jest inny tekst, że organy ścigania mogą obserwować dach bez umieszczania kogoś na dachu. Powiedziała, że istniał plan zapewnienia nadzoru, właśnie odnosząc się do funkcjonariuszy organów ścigania, którzy mieli obserwować dach z innego, wyższego miejsca, ale nadal zastanawiamy się nad obowiązkami i tym, kto właśnie pełnił funkcję tego spoglądania z góry, tak? Natomiast było pytanie, no dobrze, to dlaczego tak się nie stało? No, powiedziała, że ona nie wie, nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się nie stało. Potem po raz kolejny najbardziej była naciskana, żeby powiedzieć, dlaczego Secret Service pozwoliła wejść Trumpowi w ogóle na scenę. Pomimo tego, że już lokalna policja już w tym momencie rozpoczęła poszukiwania podejrzanej osoby w tłumie. No więc pani Cheadle powiedziała, że Secret Service nie uważała Cruxa za zagrożenie, ponieważ sprawiał wrażenie nieuzbrojonego. No to zapytano się w takim razie, no kiedy sobie zdali sprawę, że stał się zagrożeniem? Tym bardziej, że ludzie w tłumie zauważyli go na dachu magazynu z karabinem, no co najmniej minutę przed otwarciem ognia i wiadomo na pewno, że lokalni policjanci też nadawali jak gdyby przez te krótkofalówki swoje, czy też przez ten system łączności, który mieli, że coś takiego się dzieje. No więc to jest tak, że właśnie ona powiedziała, że Secret Service dowiedziała się o zagrożeniu na kilka sekund przed rozpoczęciem strzałów. No to w tym momencie on powiedział, właśnie ten republikanin, o mój Boże, właśnie mieliśmy dzisiaj kilka pytań, na które otrzymaliśmy rzeczywiście odpowiedzi. W oddzielnych zeznaniach jeszcze ujawniła, że ona się przeprosiła, rozmawiała z Trumpem, prawda, że go przeprosiła i tak dalej. Właśnie powiedziała, że tak i tak się mniej więcej to skończyło. W związku z tym, krótko mówiąc, mamy panią, która nie ma żadnych odpowiedzi, dużo więcej posłowie dowiadują się z takich odpraw, które są robione, czy takich właśnie komunikatów, no nazwijmy to odprawami, no bo to nie są komunikaty prasowe, gdzie informuje o postępach śledztwa FBI, lokalne, policja i tak dalej. No z jej strony mamy do czynienia z... Nie chcę powiedzieć, co z tym głupem ona robi, ale w każdym bądź razie nie zachowuje się wobec niego przyjaźnie, tak? Więc i tyle w zasadzie. Więc mamy więcej pytań niż odpowiedzi, nie ma w ogóle odpowiedzi żadnych prawie żadnych na temat liczebności, przygotowań, harmonogramu, co się działo minuta po minucie, znaczy są, ale z innych źródeł, natomiast tutaj ewidentnie nie. Czy prawdą jest, że był i czy w ogóle był drugi strzelec, czy ta w ogóle osoba, która miała być na tej wieży z wodą, to ona była jakoś udokumentowana, nieudokumentowana, są zdjęcia, czy są tylko po prostu opowieści ludzi, którym tam się może i coś mnoży, prawda, przed oczami, przecież tego nie wiadomo, więc to właśnie po to są służby i po to się właśnie prowadzi śledztwo. Sprawa drona, czy używali drona, nie odpowiedziała na pytanie, czy on używał drona, bo rzekomo używał. pisze przynajmniej prasa, ona w ogóle nie odpowie na to pytanie. I tak dalej, i tak dalej. Już abstrahując od tego, dlaczego nie było na dachu, najpierw, że spadzisty, aha, pojawiła się jeszcze kolejna teoria, gdzieś tam, to też z odpowiedzi, chyba ze śledztwa, ale mówię, no na pewno nie z tego śledztwa, więc pewnie ze śledztwa FBI, bo tak piszą gazety. Oni tam właśnie wypytując tych kolejnych reprezentantów, czyli kolejnych posłów, którzy są briefowani przez FBI, że tam w ogóle jeszcze nie rozważono umieszczenia rzekomo strzelca ani żadnego funkcjonariusza na tym dachu, z którego strzelał właśnie zamachowiec, żeby nie narażać, bo było ciepło, żeby on tam długo nie siedział i żeby nie narażać go na wystawienie się na ciepłą pogodę. Podczas gdyby nie był na dachu, tylko był na ziemi, to wtedy byłby w innej strefie klimatycznej. No wiecie Państwo, więc tego typu, a z drugiej strony iluś tam stało na tych dachach, w związku z tym oni byli, jak rozumiem, zahartowani, bo pochodzili, nie wiem, ćwiczyli przed kaloryferem, prawda, codziennie, żeby wytrzymać tę nieco podniesioną temperaturę. No dobrze, proszę Państwa, więc tego typu opowieści mamy w związku z zamachem na Trumpa. Jak widać, mamy mnożące się pytania, nie ma żadnych oficjalnych odpowiedzi ze strony Secret Service. Pani, którą wyzywają już i demokraci, i republikanie, żeby sobie poszła, ona powiedziała, że nie pójdzie, nie odejdzie, poza tym jest najlepszą osobą na to stanowisko, która istnieje. I tyle. A, jeszcze była cała sprawa, proszę Państwa, tak a propos, jeszcze sprawa kluczy, ponieważ też prasa to zaczęła tropić, bo to też jest ciekawe, ponieważ pojawiła się taka informacja, że ona celowo, że ona jak gdyby prowadziła politykę wyrzucenia mężczyzn i zatrudniania kobiet, tak, żeby tam doprowadzić do, że 30% kobiet ma być zatrudnione jako agenci. I ona temu zaprzeczyła, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Natomiast no, niestety wyciągnięto wywiad z nią. Wtedy, kiedy był ogłaszany taki program rzekomo 30-30, tak, że to jest 30%, to dotyczyło różnych służb, policji chyba też, 30% do 2030 roku, i ona powiedziała, że ona coś takiego zamierza zrobić, będzie robiła, to jest jej planem. No w każdym razie wtedy potwierdziła, teraz zaprzeczyła, w związku z tym to jest jeszcze kolejny dowód na to, że ta pani jakby, no nie wiem, no podajcie rękę, później przeliczcie palce na wszelki wypadek. I to chyba tak to będzie wyglądało. Jest z całą pewnością, można politycznie już powiedzieć, znaczy z punktu widzenia jakby zabezpieczenia przed zamachem, no zrobiono źle wszystko, co można było tylko zrobić. W zasadzie jedyną rzeczą, którą jeszcze można było zrobić więcej, to tych snajperów, którzy no w sumie zdjęli tego zamachowca pod koniec, mogli im zabrać karabiny i dać gaz pieprzowy. Tak? To była jeszcze, tego jeszcze nie zrobiono, ale wszystko inne, co dało się tutaj zrobić źle, zrobiono na pewno źle. Jeśli chodzi o sygnał dla różnego rodzaju zamachowców spoza również Stanów Zjednoczonych, a i powiedzmy sobie takich, którzy są w Stanach Zjednoczonych, no to powiedzmy sobie, no to jest służba Secret Service, jest służbą z dykty, tak? Jeżeli nadal mniej więcej w ten sam sposób funkcjonują te procedury, a nie sądzę, żeby nagle tam się dokona jakiś przewrót kopernikański, bo nagle zamachnięto się na Trumpa i ta pani nagle doznała oświecenia. Tutaj słychać było, bo ja słuchałem tego przesłuchania. Znaczy ja prawdopodobnie bym się zastanawiałem się, czy ona nie jest pod wpływem czegoś, no bo to już inaczej tego nie można określić. Długoletnim być może nawet. Więc no to jest oczywiście sygnał, prawda, że fire at will, no, że w tym momencie sezon polowań na polityków amerykańskich jest otwarty i pewnie paru sobie tam, już nie mówiąc o szefie IRGC, prawda, czy innych różnych służb, które już poprzysięgły, prawda, zemstę na Stanach Zjednoczonych, to jest, plują w brodę, że nie wysłali tam z dywizji do tych różnych zamachowców, bo jak się okazuje, Secret Service tak chwalona, prawda, i jakby ta propaganda wokół niej robi w mediach i również w kulturze popularnej, no pokazuje, że tam król nie tylko jest nagi, no, ma gęsią skórkę, delikatnie mówiąc. Więc to jest, proszę Państwa, ta sprawa zamachu na Trumpa, więc na pewno te pytania się będą mnożyły, w związku z tym będziemy mieli masę teorii spiskowych, tam się już pewnie pojawią płaskoziemcy i reptilianie niedługo i co gorsza, Secret Service robi wszystko, żeby tego było więcej. Natomiast zapomniałem jeszcze powiedzieć, że najważniejszy komunikat polityczny jest też taki, oprócz tego międzynarodowego, że tego typu nominaci są naprawdę ogromnym obciążeniem dla demokratów. To jest tak, że ponieważ mamy w tej chwili uśmiechniętą Kamalę, która tam w tej chwili zdobywa kolejne głosy poparcia, ale to wiemy też z naszego podwórka, no na zamachu da się robić, powiedzmy, politykę. W związku z tym tam na tych właśnie wszystkich, to wszystko, co ta pani w tej chwili wyczynia, będzie Kamala Harris się będzie musiała w pewnym momencie z tego tłumaczyć. Na przykład z tego, dlaczego żeście jeszcze jej nie wywalili, prawda, po tym, kiedy nawet wasz własny elektorat mówi, że trzeba natychmiast się tej pani stamtąd pozbyć i w ogóle być może przeorać tę agencję, bo tam się dzieją po prostu rzeczy fatalne. Więc każdy dzień urzędowania tej pani z Secret Service po prostu obciąża bardzo mocno demokratów. Tak jakby to jest na ich własne życzenie. Tak jak Biden, powiedzmy, ze swoimi opowieściami, jaki to on dziarski nie jest, chociaż nie do końca wiedzący, w jakiej czasoprzestrzeni się znajduje, był obciążeniem ewidentnym dla demokratów przez cały ten okres ostatnich kilku miesięcy. Tak samo właśnie tego typu nominat, szczególnie w tak wrażliwej kwestii, jak jednak no, zamach i próba zabójstwa. Jest absolutnie no nie do obrony w żaden sposób przez demokratów. I to jest, to obciąża ich, bo to pokazuje, że no właśnie, jakieś kumoterstwo, brak kompetencji. Tam jeden z, przepraszam, jeszcze sobie przypominam, że jeden z posłów też nie wytrzymał i tam coś powiedział, że powinna wrócić do ochrony Doritos czy jakichś tam innych chrupków czy czegoś tam, co jest robione przez PepsiCo, więc tam już ona zdenerwowała naprawdę chyba wszystkich na sali. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Stanów Zjednoczonych i zamachu na Trumpa. Jak mówię, coraz więcej, pytanie jest może tyle samo, ale coraz mniej odpowiedzi oficjalnych, przynajmniej ze strony Secret Service, i cała nadzieja jest tak naprawdę w tych śledztwach prowadzonych czy przez MSW tamtejsze, czy przez FBI, że jednak one być może wyświetlą coś więcej. Zresztą to, tak jak mówię, no, patrząc się po przeciekach prasowych, które są głównie z tego śledztwa FBI i lokalnej policji, że tam się rzeczywiście ustala dużo więcej rzeczy niż wie szefowa Secret Service. Szanowni, dobrze, kolejny temat, moim zdaniem wyjątkowo ciekawy. Państwo za każdym razem się pytacie, jeżeli gdzieś pojawia się kwestia Palestyny, to pytacie się Państwo o rolę Chin. Otóż mamy rzeczywiście rzecz, która jest przełomowa, chociaż informacji, od razu Państwu powiem, jest w tej chwili, przynajmniej kiedy nagrywam ten program, ponieważ to się pojawiło dosłownie przed chwilą informacja, w związku z tym jest naprawdę niewiele. Otóż w Pekinie dochodzi do bezprecedensowego porozumienia między Humusem i Fatahem, które to obie strony, jak Państwo wiecie, no zwalczające się czynnie, zwalczające się zbrojnie nawet, podpisują tak zwaną deklarację pekińską. Uwaga, treści jeszcze Chińczycy nie opublikowali. No może się pojawić dzisiaj po południu, więc oczywiście będę do tego wracał. Jest to deklaracja pekińska w sprawie jedności Palestyny. W sumie to jest tak, że 14 frakcji palestyńskich znajdowało się właśnie w Chinach na zaproszenie MSZ-u chińskiego. Oczywiście tutaj Chińczycy po sukcesie jednak wielkim doprowadzenia do porozumienia i do pojednania, to może za dużo powiedziane, do normalizacji stosunków saudyjsko-irańskich, no zaskoczyli po raz kolejny, bo to nie jest pierwsza taka próba. Próbowali to zrobić Rosjanie w Moskwie, próbowała to zrobić Turcja. Jak do tej pory nikomu się nie udało pogodzić zwaśnionych frakcji palestyńskich. W tej chwili okazuje się, że te 14 frakcji porozumiało się co do jedności, przede wszystkim oczywiście Fatah i Humus. Co więcej, podpisali wspólne oświadczenie, wspólną deklarację, która kończy podziały i ma za zadanie budować jedność Palestyny. Uwaga, najważniejszym elementem jest deklaracja w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Czyli to jest dokładnie to, o czym Państwu już parę razy mówiłem, że cała sprawa palestyńska jest dużo trudniejsza, niż by się wydawało, ponieważ tak naprawdę nie ma czy nie istnieje jeden prawdziwy reprezentant narodu palestyńskiego, bo mamy Fatah, który jest poobijany, skażony kolaboracją z państwem położonym w Palestynie, w związku z tym mający, no, delikatnie mówiąc, niewielkie poważanie wśród większości przynajmniej Palestyńczyków. Mamy Humus, który znowu jest super popularny, a przynajmniej przed wojną był super popularny, teraz przecież nikt nie robi badań opinii publicznej, jeszcze próbuje tych ankieterów, prawda, jakiegoś tam Ipsosu ganiających pod bombami, to jest oczywiście niemożliwe, no ale w każdym razie on jest rzekomo niezwykle popularny, przynajmniej na tle Fatahu i teraz, no ale też nie reprezentuje całości, z całą pewnością całości frakcji palestyńskiej. Te frakcje się bardzo chętnie zwalczają między sobą, są naprawdę różnice, podziały pomiędzy nimi są bardzo, bardzo głębokie. No i Chińczykom się udało ich posadzić przy jednym stole, nakarmić herbatką. Jak się okazuje, udało się podpisać bardzo, bardzo w ogóle porozumienie, którego nikt się nie spodziewał, że będzie. Warto powiedzieć, że Chińczycy nie opublikowali tekstu deklaracji pekińskiej. Nie podano również pełnej listy przywódców palestyńskich, którzy udział brali w negocjacjach. Wiadomo, że negocjacjom przewodniczył osobiście minister spraw zagranicznych Wang Yi. Wang Yi po zakończeniu rozmów, i tutaj najwięcej wiemy z jego konferencji prasowej, nazwał spotkanie historycznym momentem dla sprawy wyzwolenia Palestyny. Powiedział, że najważniejszym wydarzeniem jest konsensus w sprawie ustanowienia tymczasowego rządu pojednania narodowego, który miałby zarządzać strefą opatrunku po wojnie, jak powiedział Wang Yi. Wang Yi powtórzył również poparcie Chin dla kompleksowego, trwałego i stabilnego zawieszenia broni oraz zwołania wielkiej międzynarodowej konferencji pokojowej w celu wypracowania rozwiązania dwupaństwowego, czyli to będzie kolejny etap działań Chin. No, generalnie wiadomo, że na tym spotkaniu, bo to już ze zdjęć wynika po prostu, że był Mahmoud Al-Alul, czyli wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Fatahu, był Musa Abu Al-Marzuki, prawda, to jest szef czy członek biura politycznego znowu Humusu. Wiadomo też, że w spotkaniach, ale to wiadomo też właśnie z konferencji, że brali udział również ambasadorowie Egiptu, Rosji i Algierii. Czy jacykolwiek więcej, tego nie wiadomo. No, generalnie to jest tak, że wcześniej Pekin w kwietniu próbował doprowadzić do takiego pośrednictwa. To się zakończyło bez wspólnego oświadczenia, czyli krótko mówiąc się strony rozeszły i się nie dogadały. Natomiast w tym momencie jakby dla Chińczyków pomoc w tego typu działania, abstrahując od tego, że oni, proszę zwrócić uwagę, nagle pojawiają się nam w miejscu, którym jak gdyby dominowały Stany Zjednoczone, to wcześniej Rosja, prawda, i Stany Zjednoczone, czy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, potem Rosja i Stany Zjednoczone, no Rosja wiadomo już się w dużym stopniu wycofała i tam nie ma specjalnie mocy, a i zresztą ta jej kolaboracja z państwem położonym w Palestynie na terytorium Syrii, no rzuca bardzo duży cień na ich jakby wiarygodność jako partnera dla strony arabskiej. W związku z tym Chiny się nagle pojawiają w miejscu, gdzie ich jeszcze nie było i co więcej, w miejscu jednego z najbardziej rozbuchanych konfliktów, który chociaż ograniczony terytorialnie, jak się okazuje, ma wpływ na cały Bliski Wschód. Proszę zobaczyć przecież, ile krajów jest w tej chwili bombardowanych. To Syria, Irak nawet, znaczy właściwie na szczęście tylko okolice granicy, prawda? Ale Syria na pewno, Liban, Jemen. Poza tym mamy incydenty jeszcze w Jordanii, prawda, potencjalnie Egipt i tak dalej. W związku z tym cały ten region, no i oczywiście zablokowanie Morza Czerwonego przez Houthi, to wszystko jak gdyby jest związane z tym jednym konfliktem. I oczywiście Chińczycy pokazują się jako mediator i to jest oczywiście wykorzystywane przez chińską propagandę. Zresztą słusznie, no mają się czym pochwalić. Z drugiej strony przedstawiając Stany Zjednoczone jako tego właśnie podżegacza, który tylko podpala konflikty, natomiast nie ma żadnych zdolności do ich kończenia. No akurat w przypadku tego konfliktu jest problem, ponieważ administracja Bidena, która wyszła bardzo daleko poza to, co jeszcze robił Obama, to przypomnijmy, to jeżeli już porównywać, no to trzeba byłoby do Obamy, więc w tym swoim bezwarunkowym i bezkrytycznym poparciu dla państwa położonego w Palestynie. No niestety, ale zachęcała raczej do tego konfliktu, a nie go gasiła w jakikolwiek sposób. Znaczy te wszystkie próby gaszenia były już tak wewnętrzno-kampanijne, że aż do bólu. Znaczy nic nie dały, jak widać. A wręcz przeciwnie, no były już wielokrotnie wskazywano, że to jest po prostu jakiś absolutnie pic na wodę. No to jest bajka na potrzeby bardziej wewnętrzne, bo za granicą się na to nikt nie nabiera. Poczynając od Pirsu, przez symboliczną blokadę dostaw broni do państwa położonego w Palestynie, gdzie wstrzymano na chwilę jedną dostawę, 50 przepuszczono i tak dalej, i tak dalej. Tak to można byłoby to oczywiście mnożyć. To powiedzenie, że oni już wynegocjowali państwo położone w Palestynie, zgadza się na deal pokojowy, podczas gdy Jahunatan mówi, ale na jaki deal? Absolutnie my się na to nie zgadzamy, prawda? I tak dalej. Potem Humus mówi, ale my się zgadzamy. Więc Amerykanie mówią, nie, właśnie Humus się nie zgadza, Jahunatan się zgadza i tak dalej. No, to już było tak grubymi nićmi szyte i tak niewiarygodne, że po prostu Amerykanie na pewno swoją jakąkolwiek zdolność do bycia pośrednikiem w tego typu sporze, bo stroną mogą być, natomiast pośrednikiem na pewno stracili. No i oczywiście tutaj Chiny to ponownie bardzo sprytnie wykorzystali. Proszę zobaczyć, że to jest drugi raz w bardzo podobnym schemacie. Poprzednio Arabia Saudyjska zwracająca się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o gwarancję bezpieczeństwa, Amerykanie mówiący, jest godzina 7:14, czyli w ogóle nie odpowiadający na to pytanie. Następnego dnia Saudyjczycy, Irańczycy, prawda, w Pekinie, porozumienie o normalizacji stosunków i próby teraz wyjaśniania przez Amerykanów. Tak, wiedzieliśmy wcześniej, nie wiemy o czym, ale o czymś wiedzieliśmy wcześniej, prawda? Więc jakby Chińczycy po raz kolejny tutaj zrobili duży dowcip, tym razem właśnie Amerykanom, tym bardziej trzeba pamiętać, że to jest przecież, to nie chodzi o samą Palestynę, prawda, że nagle Chiny mają jakieś wielkie interesy na terytorium Palestyny, natomiast Chińczycy pokazują krajom arabskim i tutaj mają wielkie interesy, szczególnie na przykład właśnie Saudyjczykom, Emiratczykom, Jordańczykom, Egipcjanom, czyli tym stronom bardzo silnie zaangażowanym i bardzo zainteresowanym, że Chiny potrafią w sposób konstruktywny prowadzić, no przynajmniej do, zrobić coś, czego wam się też nie udało, krótko mówiąc, czyli doprowadzić do jakiegoś przynajmniej deklaratywnego, bo pamiętajmy czy ta deklaracja przetrwa, prawda, czyli ten atrament zdąży wyschnąć, zanim się znowu wezmą za głowę, to jest inna sprawa, ale takiej deklaracji wcześniej nie było. Przypomina się właśnie, że to jest tak, że Chiny chcą, no też tam to Washington Post nawet pisze, że właśnie, że Chiny próbują kreować się jako międzynarodowy mediator i właśnie w kontekście rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, przypomina się właśnie, że w ubiegłym roku Pekin wynegocjował odprężenie między Iranem a Arabią Saudyjską, co zmusiło Waszyngton do przyjęcia właśnie pozycji oklaskiwania tego porozumienia, podczas gdy Amerykanie nie byli w stanie tutaj nic zrobić, a wręcz przeciwnie, no przecież pamiętamy, Mohammed bin Salman w ogóle nie chciał z Bidenem rozmawiać i tam Blinken sobie jeździł, też był przyjmowany no, w ostentacyjny sposób, jakby bez honorów, tak? To był taki czas, a z drugiej strony właśnie Mohammed bin Salman chętnie sobie rozmawiał z Putinem przez telefon. Natomiast jak się okazało, z Putinem może rozmawiał przez telefon, ale z Xi Jinpingiem, jak się okazuje, bezpośrednio. No więc to jest tak, że również przypomina się, że również Chińczycy próbują prezentować się jako pośrednik w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z tą swoją 12-punktową propozycją zakończenia. Natomiast przypomina się też, że w czerwcu chińscy dyplomaci unikali rozmów prowadzonych przez Szwajcarię w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, mówiąc, że to jest bezcelowe, jeżeli nie ma tam Rosji, no bo oczywiście nie ma z kim rozmawiać. No tutaj stronami konfliktu nie są ci, którzy tam się zebrali, tylko Rosja i Ukraina. Co więcej, jest jeszcze tak, że Pekin razem z Brazylią zaproponował jeszcze rozwiązanie. No, ale to już są, proszę Państwa, jak gdyby odrębne kwestie. Także generalnie można powiedzieć tak, że Chińczycy po raz kolejny udowodnili, że w trudnych sprawach konfliktów, ja nie wiem, czy gdybyśmy się popatrzyli, znaczy oczywiście to jest inna skala, prawda, to jest zupełnie nieporównywalne, ale gdybyśmy się popatrzyli na konflikt rosyjsko-ukraiński, to wbrew pozorom to nie jest konflikt trudny do rozwiązania, znaczy do zakończenia. Tutaj nie mamy miliona kwestii do rozstrzygnięcia, natomiast jeśli chodzi o pogodzenie frakcji palestyńskich między sobą, po przecież latach kolaboracji Humusu najpierw z państwem położonym w Palestynie i zwalczaniem czynnym Fatahu, prawda? Potem wojna domowa, ta, która krótko wybuchła, przewrót w Gazie, przejęcie przez Humus władzy, potem masowe aresztowania członków Humusu, pomoc autonomii palestyńskiej, czyli Fatahu, państwu położonemu w Palestynie w zwalczaniu Humusu na zachodnim brzegu, co do dzisiaj trwa i tak dalej. To tych kwestii takich, gdzie strony się mogą delikatnie mówiąc nie lubić i mogą bardzo mocno ze sobą walczyć, a pamiętajmy, to jest 14 frakcji, tam jest jeszcze Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, taki marksistowsko-leninowski, mamy Islamski Dżihad, prawda, to jest organizacja, która jest dużo bardziej nieprzejednana niż Humus, bo Humus jest na przykład zaakceptował porozumienia z Oslo, islamski dżihad absolutnie nie i tak dalej. Więc pogodzenie tych frakcji w celu stworzenia rządu jedności narodowej to jest rzeczywiście mistrzostwo świata. Tak jak mówię, o ile oczywiście to się utrzyma, ale już sam fakt takiej deklaracji, ale to tak jest przy każdym porozumieniu, przy każdej deklaracji. Więc to rzeczywiście Chińczycy pokazali, że potrafią i tym bardziej można się spodziewać, że rozmowy między Ukrainą i Rosją będą się odbywały, znaczy jeżeli będzie jakiś koncyliator, jakaś strona, która będzie próbowała w tym pośredniczyć, to Chińczycy prawdopodobnie będą na pewno brali w tym rolę. Czy są zdolni do tego, to jest inna sprawa, no też oni mają szczególne stosunki z Rosją, nie mają aż tak szczególnych stosunków z Ukrainą, więc czy oni są tutaj akurat dobrym pośrednikiem, to jest inna sprawa, no ale tak sobie chińska dyplomacja wymyśliła, tak, że oni będą odgrywali taką rolę właśnie takiego jednego wielkiego gaśniczego, ja wiem, że jest tylko jeden wielki gaśniczy, prawda, ale jest w tej chwili siedzi w Brukseli, prawda, więc i nie widziano go od dawna z gaśnicą, więc może już zmienił, znaczy nie z Brukseli, tylko w Strasburgu, przepraszam, Więc może już zmienił zdanie, czy zmienił profesję. Natomiast tutaj no, takim Chiny się jako taki właśnie wielki gaśniczy w tych wielkich konfliktach próbują prezentować. Notabene jest to oczywiście niespójne z ich polityką graniczną, prawda, z różnymi konfliktami, które są chociażby właśnie granicznymi, które są zaangażowani, ale też inna historia. A, proszę Państwa, zapomniałbym, bo już od kilku tygodni, znaczy od dwóch tygodni praktycznie zapominam o tym powiedzieć, to żeście Państwo wiedzieli, będą ciekawe rzeczy się prawdopodobnie działy w najbliższym czasie na północy Indii, można powiedzieć, ponieważ tam doszło do jakichś takich bardzo poważnych geostrategicznych zmian ze strony chińskiej. Chińczycy zbudowali most, trasę, autostradę w miejscu, gdzie cały czas ze strony indyjskiej przegania się te osiołki, te ciężkie chałubice na tych biednych osiołkach przenoszone, prawda, z górki na górkę, więc tam się właśnie Hindusi pokazali zdjęcia satelitarne, tam się zakotłowało na tych wszystkich forach militarnych. No mówię, jeszcze konfliktu nie ma jako takiego, tylko tak sygnalizuje, że tam jest, że uznano właśnie to, że jest to zmiana bardzo poważna, ponieważ to umożliwia Chińczykom błyskawiczne przerzucanie jednostek z miejsca na miejsce tam, czyli to nie jest taka zwykła droga, gdzie tam po prostu wyrównali ścieżkę kozic, tylko zbudowali taką solidną właśnie drogę, potem zbudowali jeszcze most nad jeziorem, zdaje się, w związku z tym to jest coś, co Hindusów bardzo, bardzo, bardzo mocno zdenerwowało. Więc coś takiego tam się dzieje a propos konfliktów już granicznych chińskich. Dobrze, proszę Państwa, zostawiamy w tej chwili rząd jedności narodowej Palestyny, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej. Jeżeli to się utrzyma, jak gdyby ta deklaracja i będzie ciąg dalszy, to rzeczywiście jest to moment przełomowy, a jeżeli nie, to też warto odnotować, że udało im się przynajmniej zmusić ich do podpisania jednego dokumentu, co się wcześniej nikomu nie udawało. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, niezwykle też moim zdaniem ciekawy. Otóż, proszę Państwa, Rosja chwali Zełenskiego. To jest Zełenski, znaczy to, co się dzieje w tej chwili, w moim głębokim przekonaniu, jest wynikiem chociażby rozmowy Zełenskiego z Trumpem. Szczegółów tak naprawdę nie znamy, znamy deklaracje tylko stron, więc to, co na pewno powiedział Trump, to powiedział, że doprowadzi do zakończenia tego konfliktu. Tutaj zaraz będę musiał jeszcze dodać pewną erratę, to jest ważna rzecz. Zełenski opowiadał o tym, o czym on opowiadał i że to generalnie była dobra rozmowa, no ale pewnie zakończyło się na tym, że Zełenski zrozumiał, że za chwilę będzie miał Trumpa, raczej nie wierzył w to, że tutaj się, w momencie, kiedy rozmawiali, jeszcze nie było Kamali w tej całej rozmowie, no, że Trump generalnie idzie do prezydentury, że jest wysoce prawdopodobne, że prezydentem zostanie i Zełenski musi się dopasować, nie ma co się obrażać na rzeczywistość, tylko musi się dopasować do tej nowej rzeczywistości. W związku z tym, no właśnie, co się dzieje? Więc to, proszę Państwa, informacja jest z Rosji. Kreml z zadowoleniem przyjmuje niedawne uwagi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące potencjalnych rozmów pokojowych mogących położyć kres toczącej się wojnie. Tutaj Pieskow powiedział: lepsze niż stwierdzenie, że wykluczone są jakiekolwiek kontakty ze stroną rosyjską i głową państwa rosyjskiego. Oczywiście mówienie takim czy innym tonem o dialogu jest znacznie lepsze niż mówienie o zamiarze walki do ostatniego Ukraińca. To też powiedział Pieskow. To jest reakcja na to, że BBC Zełenski powiedział, że może rozmawiać także z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, chociaż wcześniej nie tylko ustnie, ale dekretem wykluczył taką możliwość. W wywiadzie też Zełenski potwierdził swoją zasadniczą chęć negocjacji z przedstawicielami Rosji na nowym szczycie pokojowym. I powiedział, że to, czy tam będzie Putin, czy nie, to nie ma znaczenia. Więc po raz kolejny, prawda, że to nie na wysokim szczeblu są gotowi znowu rozmawiać z Rosjanami. Rosja wykluczyła już wcześniej udział Zełenskiego w jakimkolwiek szczycie pokojowym, a także kwestionowała jego legitymację jako prezydenta. No ale teraz Pieskow powiedział, że nie wiadomo, co dokładnie kryje się za ostatnimi wypowiedziami Zełenskiego. Pieskow dał też, no właśnie, jeśli chodzi o te rozmowy, to trzeba przypomnieć, że w odpowiedzi na tą aneksję przez Rosję Chersońszczyzny, Zaporoża, Doniecka i Ługańska, prawda, czyli tych czterech, znaczy formalnie czterech obwodów, faktycznie tylko tego kawałka, który sobie zajęli, tak, przez Rosję, jesienią 2022 roku, Zełenski wydał dekret zabraniający Ukrainie prowadzenia rozmów pokojowych z Rosją w czasie prezydentury Putina. No więc Pieskow dał też jasno do zrozumienia, że po wycofaniu się Bidena Rosja przyjmuje podejście wyczekujące. Powiedział, że dopóki Biden pozostanie na stanowisku, nic się nie zmieni w kwestii pomocy USA dla Ukrainy, co zdaniem Pieskowa przedłuży wojnę. Powiedział też, nie należy się spodziewać, jeśli chodzi o Bidena, niczego dobrego. Natomiast dodał, że priorytetem Rosji jest do końca realizować własne cele na Ukrainie. No ale jednak to jest tak, że Pieskow też bardzo ostrożnie, bo już tu był pytany o Kamalę Harris, w związku z tym bardzo ostrożnie odnosił się także do roli Kamali Harris, którą Biden zaaprobował jako następcę w wyścigu o mandat demokratów w 2024. Powiedział, jak dotąd nie różniła się konkretnym wkładem w stosunki między obydwoma krajami, a jedynie raczej nieprzyjaznymi uwagami na temat Rosji. No ale to też trzeba pamiętać, prawda, że ona wtedy nie była w innej zupełnie roli, w związku z tym tutaj, znaczy akurat to wszystko to, co tam mówiła i robiła wcześniej jako wiceprezydent, nie daje żadnej podstawy do tego, co będzie, znaczy żadnej bazy do tego, do ekstrapolacji, co będzie mówiła już jak w tym, jak będzie prezydentem, bądź jak będzie występowała, jakby była prezydentem, czyli teraz jako kandydat. Więc to jest bardzo istotne. Co więcej, jeszcze mamy, i właśnie a propos, otóż od dzisiaj z trzydniową wizytą w Chinach jest minister spraw zagranicznych Kuleba. W związku z tym można przypuszczać oczywiście, że rozmowy będą dotyczyły, oprócz tego, co zawsze, co będzie pokazywane nam na zewnątrz, znaczy Chiny tam ze zrozumieniem, będziemy podnosili na ten sam poziom, co zwykle, lub jeszcze wyższy i tak dalej, ale można przypuszczać, że ponieważ tam Kuleba leci na zaproszenie Wang Yi i akurat się zakończyły te rozmowy palestyńskie, w związku z tym może być tak, że Wang Yi zaproponuje bezpośrednie już pośrednictwo Chin w sprawie rozmów pokojowych. Ja to tak przez skórę czuję, że to tak może właśnie wyglądać. To jest konsystentne jak gdyby z tą linią chińską właśnie pośrednictwa w rozmowach na Ukrainie, tylko właśnie no, trzeba pamiętać, że tutaj jest problem, bo jednak Chiny mają szczególnie bliskie relacje, znaczy dużo bliższe na pewno relacje mają z Rosją niż z Zachodem, ale też trzeba pamiętać, że te z Zachodem psuły się ostatnio właśnie przez wojnę na Ukrainie. No więc głównym tematem właśnie rozmów ma być zakończenie, to formalnie oczywiście, ma być zakończenie ataków Rosji na Ukrainę oraz rola Chin w osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego pokoju. No to jest tak, że jeśli chodzi o reakcję znowu Rosji na wizytę w Pekinie, trzeba pamiętać, że te stosunki, jakieś o tym opowiadałem obszernie, ale żebyście Państwo też rozumieli, znaczy stosunki Rosji z Chinami są delikatnie mówiąc skomplikowane. Z jednej strony oba te państwa ze sobą współpracują i będą współpracowały, a im głębsze sankcje będą nakładane z różnych przyczyn, tak? Głównie z przyczyn też rywalizacji chińsko-amerykańskiej, po prostu rywalizacji zwykłej o to, kto jest największym mocarstwem na świecie. No więc, krótko mówiąc, im bardziej te sankcje będą nakładane i na Rosję, i na Chiny, no to w naturalny sposób te dwa państwa, mając jakoś tam przynajmniej częściowo komplementarne gospodarki i zasób surowcowy, będą ze sobą współpracować, tak? Zresztą w ogóle tam wygląda na to, że BRICS, prawda, to jest taki w dużej mierze klub państw osankcjonowanych. I to jak gdyby pierwsze coś, co pcha je do współpracy, no bo jeżeli nie mogą handlować poza, znaczy w tym systemie zachodnim, systemie dolarowym, no to sobie handlują między sobą w systemie, jaki tam sobie wyrzeźbią, na razie rzeźbią bardzo wolno. To jest jak gdyby jedna rzecz. Ale druga rzecz, no też trzeba pamiętać, że Chiny jednak z Rosją rywalizują. No, Rosja cały czas traktuje Chiny, delikatnie mówiąc, jako takiego młodszego brata, który tam, prawda, młodszego brata w marksizmie od czasów Związku Radzieckiego. I ta wielkomocarstwowa pozycja Rosji versus Chiny jako trochę taki klient bardziej niż poważny partner w rozmowach, to się jednak parę razy pojawiało. No, ta wizyta Xi Jinpinga w Moskwie, gdzie on został naprawdę mocno lekceważąco przyjęty, gdzie mu tam dawano, bo on wtedy mówił o suwerenności Ukrainy, nie chciał uznać Krymu i tak dalej, więc mu to wyciągano. Więc to jest tak, że tam jest rywalizacja o Kazachstan, rywalizacja o państwa Azji Centralnej, no właśnie rywalizacja o te wszystkie tradycyjne kierunki ekspansji, gdzie Rosja, kiedyś był Związek Radziecki, teraz chce pojawić się Rosja, natomiast Rosja jest za słaba gospodarczo. No, Chińczycy są w stanie ich przebić wszędzie, natomiast znowu Chiny nie są zdolne, bo nie mają takich po prostu tradycji, żeby przebić Rosję, jeśli chodzi o wysyłanie właśnie grup najemników, sprzedaż broni i generalnie te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, które są pożądane na przykład w krajach afrykańskich. Więc ta rywalizacja jest czasami ostrzejsza, czasami mniej ostra, oprócz oczywiście deklaracji przyjaźni. Na pewno Chińczykom najbardziej chyba się nie podoba ten ton jak gdyby bycia właśnie, znaczy ten ton rosyjskiego podziału świata, że Rosjanie mówią, że są za światem multipolarnym, ale tak naprawdę są za tym, żeby to się Stany Zjednoczone z Rosją dogadały, a wszystkie inne państwa, żeby usłyszały, o czym się dogadano, tak? Więc to jest mniej więcej to, co się na pewno Chińczykom nie podoba. Każda taka sugestia się w ogóle im nie podoba, tym bardziej, że no, oni zdają sobie sprawę z siły gospodarczej Rosji, jaka jest, widzą to z bliska. To, że tam mówią, że to jest to zardzewiała stacja benzynowa z rakietami jądrowymi, to jest częściowo oczywiście prawda, przynajmniej w porównaniu z chińską gospodarką, no i tak dalej. Więc to, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest tak jednoznaczne, znaczy to nie jest tak, że te państwa, oczywiście te państwa będą współpracowały przeciwko hegemonii Stanów Zjednoczonych, ale też trzeba pamiętać, że to właśnie też jest jeden z klęsk ewidentnych administracji Bidena, że Biden naprawdę zrobił bardzo wiele dla tego, żeby właśnie zbliżyć Rosję z Chinami, zamiast je oddalać, bo przecież były takie plany, żeby właśnie Chiny jak najbardziej wciągać do tego prozachodniego nurtu, przynajmniej gospodarczego, żeby je właśnie odciągać od Rosji, no to zrobiono właśnie wszystko, że teraz one są niezwykle blisko Rosji, Chiny, jest tam jeszcze Iran, prawda, się do tego grona przyczepia i tak dalej. No dobrze, to jest, przepraszam, to jest tylko dygresja. Więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi o tą wizytę, to znowu właśnie Kreml, delikatnie mówiąc, ostrożnie zareagował na zapowiedź wizyty, co im się nie musi specjalnie podobać wtrącanie się akurat w tę sprawę Chin, bo nie wiedzą do końca, znaczy Chiny, to ich stanowisko wcale nie jest stanowiskiem rosyjskim, to już się Państwo też wiedzieli. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to co proponują Chińczycy, stoi w sprzeczności z pryncypiami rosyjskimi. Oczywiście może się to stanowisko zmienić, ale to, które zostało ujawnione. Pieskow powiedział, dla nas najważniejsze są nasze stosunki z Chinami, zamierzamy nadal podążać ścieżką rozwoju stosunków rosyjsko-chińskich we wszystkich obszarach. Natomiast oczywiście Kijów wielokrotnie próbował przyciągnąć Chiny na swoją stronę, pomimo tego właśnie nieograniczonego partnerstwa, które Xi Jinping i Putin ogłosili w 2022 roku. No, generalnie natomiast wszyscy na Zachodzie w tej chwili pod wpływem Stanów Zjednoczonych uważają Chiny za głównego zwolennika Rosji, natomiast no, Rosjanie tak nie uważają, Rosjanie mają do Chińczyków pretensje właśnie, że tak nie jest. I tak to mniej więcej trochę wygląda. Tam się oczywiście jeszcze gdzieś będzie Kartoffelfuhrer pałętał, prawda, który będzie próbował sobie różne umowy poza Kremlem jak gdyby negocjować z Chińczykami, tak żeby mieć jakby co do wyboru drugiego jakby to powiedzieć, drugiego opiekuna, tak? No ale to się nie udaje mu się to specjalnie, bo po prostu jest za słaby gospodarczo. Natomiast takie próby też są podejmowane. Zresztą, jak Państwo wiecie, ostatnio Rosjanie tam się zaczęli przestali bardzo lubić kartoffelfiurera. No ale to nielubienie to już, Państwa, już jest zupełnie inna historia, to jest na osobną odpowiedź. Dobrze. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat to jest temat, który, gdyby nie to zamieszanie właśnie z Bidenem, Kamalą Harris, zamachem i tak dalej, to prawdopodobnie byłby tutaj na pierwszych stronach gazet, ponieważ Yahoo Natan i generalnie prasa w tamtym kraju przez tygodnie czy miesiące, zresztą nie tylko, bo również amerykańska, zastanawiała się, Yahoo Natan przyjedzie, czy się spotka w Białym Domu, czy się nie spotka w Białym Domu, ile będzie trwało spotkanie, czy zostanie przyjęty w przedpokoju, czy w gabinecie owalnym, czy, nie wiem, będzie miał zielone kapcie w kropki i tak dalej. No wiecie Państwo, to były tego typu rozważania, czyli to była taka próba pompowania tego, że jest to wizyta po prostu przełomowa, tak jakby, nie wiem, no prawie, że tam szczyt Xi Jinping, Biden, to w ogóle nic nieznaczące, najważniejszą rzeczą jest Yahoo Natan, prawda, i jego przełomowa wizyta i przemówienie. A tak to jest mniej więcej przedstawiane, było. No ale teraz w tej chwili to jest tak, że jest problem, bo po prostu ze względu na to, że Waszyngton zajmuje się czymś zupełnie innym i tam dynamika polityczna wewnętrzna jest teraz najważniejsza. Jakbyście Państwo zaczęli wszystkie gazety amerykańskie, tam jest, czy Kamala się uśmiechnęła do tego, czy Biden wie, że zrezygnował, to oczywiście standardowy dowcip, czy Trump się popatrzył w kierunku Vance'a, czy Vance coś powiedział o Kamali, prawda, czy Michelle Obama dzisiaj wstała lewą nogą, prawda, i powiedziała coś o Kamali i tak dalej. O, i że Hillary Clinton, że jednak poparła, jakie znaczenie ma poparcie Hillary Clinton, prawda, no żadne, ale można na ten temat napisać 4 strony artykułu, wiecie Państwo, i tak dalej, to tak mniej więcej wygląda. No ale w tej atmosferze pojawia się tam Yahoo Natan. Dobrze, że nasz prezydent nie wpadł na pomysł, żeby tam teraz pojechać, bo w ogóle nie wiem, czy portier w Białym Domu miałby czas na spotkanie, bo tam jest zupełnie, mówię, zupełnie inna dynamika w tej chwili się pojawiła. No więc to, co wiadomo w tej chwili, to jest tak, że prasa w tamtym kraju twierdzi, że Yahoo Natan przybywa do USA z wizytą, która może wyznaczyć kurs, jak to ładnie powiedziano, człowiekoeliminacyjnej wojny jego kraju ze Strefą Gazy. Czyli nie zakończyć się, a wyznaczyć kurs. To też jest ciekawe sformułowanie. No i jak właśnie powiedział jeden z amerykańskich anonimowych urzędników, Yahoo Natan spotka się z Joe Bidenem. Być może poinformuje mu go, że już Joe Biden nie startuje, że teraz będzie Truman teraz będzie startował, tak? Natomiast co jeszcze będzie? Wiadomo, że Biden wróci specjalnie we wtorek właśnie z Delaware, ze swojego domu. Biden ma COVID-a, więc jest jeszcze szansa, że może nakaszle na Yahoo Natana, więc, proszę Państwa, to jest jeszcze nie koniec tej historii. Co więcej, natomiast Yahoo Natan ma w środę wygłosić przemówienie na wspólnej sesji kongresu, ale już wiadomo na przykład, że nie będzie Kamali Harris na tym. To zaraz sobie powiemy jeszcze ciekawostkę dodatkową. Co więcej, no tutaj jeżeli chodzi o rozmowy Yahoo Natana, to oczekuje się, że będą omawiali sposoby osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni, a tak naprawdę prawdopodobnie o dostawach broni. Ponieważ w tej chwili, jak wiecie Państwo, państwo położone w Palestynie rozciągnęło swoją kampanię, jakby to powiedzieć, intensywnego napastowania miłością na kolejne kraje, czyli mamy Jemen, Liban potencjalnie inwazja, Jemen prawdopodobnie tylko i wyłącznie przeloty i przesyłanie miłości w dużych ilościach, szczególnie wobec infrastruktury podwójnego przeznaczenia, w tym na przykład zbiorników z paliwem, które cały czas tam się chyba tlą się w tym porcie w Hodejdzie, także. No ale tutaj, żeby nie było, prawda, tutaj z Houthi to na własne życzenie, tutaj Houthi jakby wypowiedzieli wojnę i to jest wojna, tak? Więc krótko mówiąc, w tej sytuacji tam zdaje mi się tych bomb już specjalnie za dużo nie zostało, więc pewnie rozmowy będą z Bidenem dotyczyły również dostaw tego, no czym tą miłością bombardować tych wszystkich, tak, w cały region, bo tam już w zasadzie się zacząłem zastanawiać, proszę Państwa, w pewnym momencie, czy nie robić takiego zestawu informacji. Na przykład dzisiaj państwo położone w Palestynie nie zbombardowało. No i tutaj podajemy trzy nieliczne kraje, tak? No ale właśnie co jeszcze ma być na tym spotkaniu, więc Harris ma się spotkać być może, ale poza spotkaniem z Bidenem, teraz się okazuje, że ona ma tak napięty terminarz, że być może, ale będzie musiał Yahoo Natan gdzieś tam lecieć, wydaje mi się na Florydę, co więcej prasa położona, państwa położonego w Palestynie, bo sobie taką prasówkę zrobiłem, co oni piszą jeszcze o tej wizycie, twierdzi, że problem polega na tym, że będzie szabat, a jak będzie szabat, no to on nie może latać, jak nie może latać, to musi zostać, to nie mają hotelu, więc rozumiem, kto przygarnie Yahoo Natana, prawda, na Florydzie i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej taki ton był. Natomiast oczywiście jest tak, że w prasie amerykańskiej to jest przedstawiane w kontekście tego, że urzędnicy amerykańscy krytykują skutki wojny państwa położonego w Palestynie w strefie opatrunku i wpływu na ludność cywilną, ale z drugiej strony oczywiście amerykańskie wsparcie pozostaje niezachwiane i to jest tak, że tutaj ma Yahoo Natan w tym amerykańskim zaproszeniu ma podkreślić solidarność Ameryki z tamtym krajem. No, jeżeli chodzi o kampusy te polityczne, to na lewym skrzydle demokratów wezwania do wywarcia nacisku na tamten kraj, żeby zakończył wojnę w strefie i to rzeczywiście osiągnęło bezprecedensowy poziom do tego stopnia, że prawdopodobnie po prostu oni wyjdą, nie będą uczestniczyli w tym spotkaniu. To jest tak, że Chuck Freilich, były tamto krajowy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział AFP, że pomysł w ogóle wyszedł od republikanów, jeżeli chodzi o to spotkanie w Izbie, i Biden i demokraci musieli się na to zgodzić. No jest tak, że tutaj liczni eksperci twierdzą, że jeżeli chodzi o kwestie humanitarne, to prawdopodobnie to się nie pojawi, że prawdopodobnie, i to jest najważniejsze, że prawdopodobnie Yahoo Natan po prostu wykorzysta to wystąpienie do bardzo silnego uderzenia w różnego rodzaju pomysły dotyczące właśnie rozwiązania dwupaństwowego. Powie, że państwo położone w Palestynie się przed nikim nie ugnie, że jest suwerenne, że to jest ich ziemia, że mają na to księgę wieczystą, jak państwo wiecie, spisaną w zwojach, i że te właśnie dylematy, no i oczywiście pewnie oskarży tam połowę Izby o antyrzymskość, no ale to już jest standardowy tekst. Więc tutaj jak gdyby Amerykanie niespecjalnie mają pomysł, co teraz z tą wizytą zrobić, tym bardziej, że Yahoo Natan może na przykład mocno skrytykować Bidena, na co się zanosiło zresztą, albo poprzeć Trumpa, na co się zresztą zanosi, więc teraz się chyba wszyscy zorientowali, że to nie był dobry pomysł, żeby go zapraszać. Natomiast no, prasa państwa położonego w Palestynie twierdzi, że on po prostu tam jedzie z własną agendą i wykorzysta to miejsce jako po prostu miejsce, na którym się skupiają jednak reflektory i dużo więcej jest tam kamer niż w Tel Awiwie, żeby powiedzieć po prostu swoje, tak, żeby powiedzieć swoją własną wersję wydarzeń, żeby powiedzieć właśnie o tym, jak to są skrzywdzeni, jak to ONZ jest antyrzymski, jak to ONZ w ogóle jest, trybunały są przejęte przez dżihadystów i tak dalej, tak? Czyli po prostu powtórzę tą samą, to samo, co powtarza jak gdyby w prasie codziennie u siebie, tylko powtórzy to głośniej i do Amerykanów i oczywiście podziękuję im i oczywiście, a i właśnie jedna rzecz, w retoryce w tej chwili w tamtym kraju przeważa Iran, tak? Już tam humusu praktycznie nie ma, natomiast Iran przeważa i prawdopodobnie ten Iran, zagrożenie irańskie, zagrożenie nuklearne, wezwanie do wojny z Iranem, prawda, będzie, może być tym podstawowym motywem, który zresztą może zjednoczyć i demokratów, i republikanów wokół tej kwestii. Tak? Czyli znowu pewnie może się pojawić, tak jak kiedyś, prawda, z tym rysunkiem bomby i pokazać, ile tam dni jest Iran od zbudowania własnej broni N, a w związku z tym trzeba powstrzymać, prawda, i wezwie Stany Zjednoczone do powstrzymania Iranu, bo to jest to co może na pewno sobie załatwić. Natomiast w tej chwili jego mieszanie się w wewnętrzne sprawy polityczne amerykańskie może być bardzo, bardzo niedobre, bo może sobie zrazić, prawda, i jednych, i drugich, więc może rzeczywiście pójdzie w tym kierunku. To znaczy w kierunku tym irańskim. Zobaczymy, proszę Państwa. Będziemy mieli w środę będziemy mieli rozstrzygnięcie, co tak naprawdę opowiada. Takie spekulacje, jak już je przeczytałem w prasie tamtego kraju. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat jest kolejny, króciutki, ale musimy o nim powiedzieć, bo to jest tak, że prasa w tej chwili i analitycy amerykańscy rozważają, jakie będą dodatki do Kamali, tak? Czyli krótko mówiąc, mamy teraz Kamalę, która jak na razie startuje, czyli na razie funkcjonuje w obiegu politycznym samodzielnie. Tylko dodam, nie będę z tego już robił osobnego tematu, że tam Nancy Pelosi ją pobłogosławiła, prawda, i tak dalej, więc, że Clintonowie ją poparli, że tam, znaczy, krótko mówiąc, już w tej chwili ma oficjalne deklaracje poparcia z takiej liczby tych konferencji stanowych, że będzie miała już na pewno większość na tej konwencji demokratów. Także można uznać, że kwestia wątpliwości, nawet tego, że tam Obama coś próbował, teraz już wiadomo, że nawet jeżeli cokolwiek spróbuje, to ona w tej chwili już uzyskała większość, więc i gdyby doszło do jakiejś bitwy czy zgłoszenia kogoś innego, to raczej jego szanse są przynajmniej w tej chwili niewielkie. Chyba że zgłosi się Michelle Obama, ale to, jak wiadomo, ona mówiła, że nie startuje, więc nie ma na razie. Więc jeżeli cokolwiek Obama nie knuł, to w każdym razie będzie trudno to w tej chwili już przeprowadzić. Czyli zakładamy, że Harris jest na pewno kandydatką demokratów, no ale kto będzie właśnie do niej dodatkiem, tak? Tam Vance już jest czytelnym dodatkiem do Trumpa, tutaj jednego dodatku do Kamali nie ma, tak? Będzie jeden, tak? Nie może być więcej. No więc mamy tak, jest kilka osób, więc powiedzmy sobie, kto jest w tej chwili rozważany, zobaczymy, czy trafimy. Pierwszy to jest gubernator Kentucky, 46-letni Andy Bashir, nie wiem niestety, jak się, to jest, nie jest amerykańskie nazwisko, więc nie wiem, jak się go tutaj w Stanach wymawia. Przez dwie kadencje był demokratycznym gubernatorem Kentucky. To jest stan, który jest zdecydowanie republikański. W 2019 roku zwyciężył po raz pierwszy, tym bardziej, że 3 lata wcześniej Trump, prawda, miał w tym stanie przewagę 30 punktów procentowych, prawda, więc republikanie tam rozdawali karty, no ale w zeszłym roku bez problemu uzyskał reelekcję. To znaczy, że jest dla republikanów tam lokalnych do strawienia, no bo inaczej w tak ewidentnie republikańskim stanie nie miałby żadnych szans. On tutaj podkreślał dobro wspólne, współpracując właśnie z republikanami nad ustawodawstwem, w tym na przykład, no i oczywiście, że jest wierzącym chrześcijaninem, tak, to ma znaczenie i tutaj pokazuje się, że jest to znakomity kandydat dla właśnie powalczenia o na przykład białych wyborców z przedmieść, szczególnie takich właśnie umiarkowanych, że on jest dla nich jak najbardziej do zaakceptowania. Drugi to jest Roy Cooper, to jest gubernator Karoliny Północnej. Karolina Północna jest tym stanem wahadłowym. W 2008 roku zwyciężył tam Obama. Natomiast wybór Coopera może tutaj wywrzeć jakiś nacisk na kampanię Trumpa, no bo tutaj jest to jednak właśnie ten stan wahadłowy. W 2020 Trump zwyciężył przewagą nieco ponad 1 punkta procentowego. Natomiast sam Cooper znowu został wybrany różnicą 4 punktów. Więc tutaj, jeżeli by tak się stało, no to w tym momencie, zresztą gdyby tak się znowu stało, to wtedy pełniącym obowiązki gubernatora zostaje konserwatywny republikanin, prawda, i tak dalej. No ale to już są nieważne, to w każdym razie ważne jest to, że to daje jak gdyby potencjalnie Karolinę Północną dla Kamali Harris, jeżeli by się udało, natomiast to niewiele więcej. Potem mamy jeszcze Mark Kelly, to jest senator z Arizony, 60-letni. To jest tak, że ona w 2011 roku, jego żona przeżyła zamach. Kelly jest weteranem marynarki wojennej, był astronautą, no, rozpoczął kampanię na rzecz ściślejszej kontroli broni, najpierw został senatorem w 2020 roku, znaczy został senatorem w 2020 roku i jest uznawany w Arizonie za umiarkowanego. Tutaj jego siłą, jak piszą analitycy amerykańscy, są białe kobiety z przedmieść oraz młodzi latynoscy wyborcy, którzy między innymi odegrali kluczową rolę w przekazaniu tego stanu, prawda, czyli Arizony w 2020 roku. No i mamy jeszcze J.B. Pritzker, jest gubernatorem Illinois od 2019 roku. To nie jest stan obrotowy, ale jest miliarderem i mógłby pomóc w finansowaniu kampanii. W związku z tym to nie jest bez znaczenia. On jest również Rzymianinem i on zwrócił na siebie uwagę demokratów swoimi atakami na Trumpa, tak? Czyli on tam bardzo jeździł mocno po Trumpie i jest taki bardzo bojowy w stosunku do Trumpa. No jego rzymskie pochodzenie daje również możliwość powalczenia z tym przeświadczeniem, które tam budował zresztą Trump bardzo mocno na tej całej konwencji, że wszyscy Rzymianie jak gdyby w Stanach Zjednoczonych popierają Trumpa. Jak mówię, no to się poprzednio nie sprawdziło, no ale teraz obecnie lewicowi Rzymianie mają problem z popieraniem Bidena, mieli problem z popieraniem Bidena ze względu na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No teraz taki gubernator być może zabrałby trochę głosów też Trumpowi, a w każdym razie trochę zepsułby Trumpowi tę narrację, którą sobie zaczął budować. Jest też Josh Shapiro, to jest gubernator Pensylwanii. Pensylwania, wiadomo, to jest stan, którym muszą demokraci wygrać. To jest stan również, który ma charakter obrotowego, tego właśnie wahadłowego. Jest faktem, że ten Shapiro pokonał w 2022 roku rywala z Partii Republikańskiej, zdobywając 56% głosów. No to 6 punktów powyżej połowy to jest dużo. Jak na te amerykańskie, jak widzieliśmy, wybory. Co więcej, jest również Rzymianinem otwarcie, oficjalnie, w związku z tym byłby drugim w historii właśnie rzymskim kandydatem na kandydata na mandat. Potępił wzrost antyrzymskości po ataku Humusu po 7 październiku, po 7 października. Również zasłynął, jak pisze prasa amerykańska, z bardzo sprawnego nadzorowania zawalenia się mostu na I-95 w zeszłym roku. Także to są te cztery rozważane dodatki do Kamali Harris. I teraz powstaje pytanie, czy to się tak stanie, jak prasa pisze, czy nas to wszystko zaskoczy, prawda? I będziemy mieli zupełnie kogoś innego. Ale te osoby są, jak gdyby, w tym wyścigu najbardziej rozważane. Jest jeszcze kilka innych, ale one już są na dalszych miejscach i nie są brane do końca na poważnie. No dobrze, proszę Państwa, to mamy jeszcze jeden temat. Otóż Stany Zjednoczone wychodzą z Iraku, a w każdym razie Irak chce, żeby żołnierze koalicji wojskowej pod przywództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczęli wycofywanie się już we wrześniu tego roku i oficjalnie wycofały się ostatnie jednostki do września 2025 roku. Przy czym część sił amerykańskich może zostać, ale będzie już w charakterze czysto doradczym i to będzie w ramach nowo wynegocjowanego układu. To stanowisko Iraku jest omawiane w tym tygodniu z urzędnikami Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, na takim szczycie właśnie bezpieczeństwa iracko-amerykańskim. I uwaga, nie ma jeszcze formalnego porozumienia w sprawie zakończenia prac tej koalicji ani harmonogramu. Natomiast to takie, z takim żądaniem pojechała strona iracka. Rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Miller, powiedział podczas konferencji prasowej, że strony spotkały się w Waszyngtonie, żeby ustalić, w jaki sposób przekształcić misję koalicji w oparciu o zagrożenie stwarzane przez państwo islamskie, ale że nie ma żadnych szczegółów. No, trzeba przypomnieć, że Amerykanie pojawili się w Iraku w 2003 roku, kiedy to najechali Irak, obalili przywódcę Saddama Husajna, wycofali się w 2011, powrócili w 2014 na czele koalicji przeciwko państwu islamskiemu, który tak naprawdę była to wielka wojna domowa, prawda, sunnicko-szyicka przede wszystkim. Stany Zjednoczone mają obecnie 2,5 tysiąca żołnierzy na czele ponad 80-krajowej koalicji, prawda, utworzonej w 2014 roku. Stacjonują w trzech głównych bazach, jedna w Bagdadzie, jedna w Anbar i jedna w Kurdystanie. Warto też powiedzieć, to tylko tak na marginesie, że Amerykanie, czy Vance na przykład zapowiedział, że, czyli Trump tak samo, że z właśnie Syrii, z Iraku się wojska amerykańskie pilnie wycofają, ponieważ no to jest tak, że tamci żołnierze po prostu są jak na tarczy strzelniczej dla wszelkiego rodzaju właśnie, czy tych, którzy chcą wziąć odwet, na przykład dla Irańczyków, czy dla różnych milicji szyickich, czy dla dżihadystów i tak dalej. W związku z tym ich tam pobyt jak gdyby jest, stwarza dla nich zagrożenie, a nie wiadomo, czy daje jakiekolwiek korzyści. No właśnie, nie wiadomo, ilu żołnierzy opuści terytorium w ramach porozumienia, przy czym źródła irackie podają, że spodziewają się ostatecznego odejścia większości żołnierzy. Natomiast znowu Amerykanie mówią, że wielu może pozostać w ramach nowo właśnie wynegocjowanej misji doradczej i pomocowej. To urzędnicy amerykańscy twierdzą, że chcą pozostawić pewien ślad wojskowy w Iraku na zasadzie dwustronnej, częściowo też po to, żeby wspierać obecność Stanów w Syrii, gdzie tam jest misja licząca około 1000 żołnierzy. Natomiast w ogóle cała sprawa wycofania się jest bardzo silnie upolityczniona w Iraku. Irackie frakcje polityczne, to są głównie te, które są proirańskie, no domagają się po prostu natychmiastowego wycofania okupanta z kraju. Natomiast no, z drugiej strony, wtedy, jeżeli się Amerykanie wycofają, to oczywiście Iran oraz te frakcje, właściwie to po kolei te frakcje oraz Iran, tak, odtrąbią wielkie zwycięstwo, prawda, wypędzenie okupantów ostatecznie z Iraku. Jeśli natomiast chodzi o ten pretekst, prawda, czyli państwo islamskie, no to państwo islamskie, jak państwo wiecie, ma się całkiem dobrze, głównie zresztą na terenie Syrii, bo tam planuje całkowite bezkrólewie tak naprawdę we wschodniej Syrii, ta kontrola władz i kontrola rządu również jest trochę iluzoryczna, tak samo jak kontrola Kurdów, to oni po prostu trzymają ten co bardziej zaludnione tereny i to też różnie z tym bywa, natomiast cała reszta jest do dyspozycji dowolnej grupy dżihadu, które miałaby fantazję tam się zagnieździć, to tam jest duży obszar, może trochę pusty, no ale z drugiej strony nikt nie przeszkadza, więc warto też powiedzieć, że mamy w tej chwili do czynienia ze wzrostem, z zasadniczym wzrostem ilości ataków, na przykład w Syrii, w właśnie państwa islamskiego, no i to jest cały czas pretekstem do przebywania tam wojsk amerykańskich. Zresztą państwo islamskie również odbudowuje się na terenie Iraku, no ale przede wszystkim ta Syria jest takim w tej części świata, w każdym razie poza Chorasanem, najbardziej zapalnym punktem. No, misją właśnie jest niby wspieranie właśnie sił irackich w walce z państwem islamskim, no ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie pretekst. Znaczy to już ta misja akurat amerykańska praktycznie nic nie robi w tej części świata, bo znowu w drugiej części, czyli tam gdzie w Syrii oczywiście mogłaby robić, ale też nie robi, bo tam jest od pilnowania, pompowania ropy syryjskiej i później przewożenia jej do Iraku, a nie od jakichś tam głupot pod tytułem państwo islamskie, niech się Asad martwi, tak, to jest mniej więcej to. No i mamy oczywiście, jeżeli by oczywiście doszło do porozumienia, no to będzie to polityczne zwycięstwo premiera Shi al-Sudani, który właśnie jest pod bardzo silną presją tych frakcji sprzymierzonych z Iranem, żeby wyrzucić wojska amerykańskie, no ale oczywiście stara się to robić tak, żeby, bo już to już nie pierwszy raz, tak, poprzedni rząd zresztą w ogóle zażądał od Amerykanów, żeby się wycofali. Ten dialog z Amerykanami przypominał dialog z tą panią dzisiaj z Secret Service, to znaczy rząd mówi iracki, macie się wycofać. A Amerykanie mówią, nie, bo my żeśmy zostali zaproszeni przez rząd iracki. No to my jesteśmy rząd iracki. No tak, ale my nie przez ten rząd, przez poprzedni rząd. No ale to my was odwołujemy, nie, no to tylko tamten rząd nas może odwołać. A gdzie jest tamten rząd? No nie ma go, no to znajdźcie go, no wiecie państwo. Więc dialog był po prostu całkowicie bezsensowny, bo Amerykanie powiedzieli, że się nie wycofają i już, tak? A rząd iracki no nie ma siły, żeby ich wyrzucić siłą, a te szyickie milicje pomimo buńczucznych zapowiedzi jak do tej pory nie skonfrontowały się z Amerykanami w sposób poważny. To znaczy te wszystkie jakieś tam ostrzały nękające, te takie katiusze, które były wystrzeliwane, to bardziej żeby Amerykanów denerwować niż robić cokolwiek więcej. Natomiast Amerykanie jak się raz odwinęli, no to się odwinęli w sposób poważny, czyli pokazali, że Jeśli chodzi o bombardowanie Iraku, to nie zapomnieli, jak to się robi. Natomiast armia iracka, zresztą w ogóle cały rząd jest i tak postrzegany jako rząd kolaboracyjny, prawda, z Amerykanami, że tam nikt, krótko mówiąc, w tym rządzie nie, na poważnie nie rozpocznie konfrontacji z Amerykanami. Także Irak jest po prostu państwem zrujnowanym, jest za słabym, żeby w dowolnej sprawie stawiać się Amerykanom. Czyli jak Amerykanie nie będą mieli fantazji, żeby się wycofać, to się wycofają, a ponieważ obawiają się tego, że wpływy Iranu jeszcze bardziej wzrosną w Iraku, no to się nie wycofają. Tak? I to tak jak gdyby da capo al fine. No dobrze, proszę Państwa, miałem jeszcze jeden temat, ale już nie chcę dzisiaj przeciągać, żeby te odcinki moje nie miały za każdym razem po tam prawie 2 godziny. Także 2 tematy nam spadły, pojawią się jutro, tu się akurat w nich nic nie wydarzy nowego. Proszę Państwa, więc tylko jeszcze przypominam na koniec, patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystko pod klucz dla osób, które chcą tam sobie apartament kupić. Linki znajdziecie Państwo pod odcinkiem. A patronem odcinka jest www.pinek.io, aplikacja, która pomoże Wam automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie, Trustpilocie, TripAdvisorze i wielu innych. I link też jest, uwaga, pod odcinkiem. Ja już Państwu dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No przypominam oczywiście jeszcze o wspieraniu na Patronite, lajkowanie, romanite domum, jazda z cenzorami i Alkilabtanbachu Alkafilat Tasir. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力, 干涉台湾事务的. В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.